Zapraszam Państwa na porady ekologa. Bardzo gorąco witam na antenie Radia Maryja naszego gościa. Jest nim pan doktor habilitowany Dariusz Zalewski, Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Witam panie profesorze bardzo serdecznie, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
Temat naszej audycji bardzo ciekawy. Łasicowate wśród pól i lasów. No właśnie, jakie gatunki zwierząt występujące w naszej faunie zaliczamy do tej rodziny łasicowatych?
Może na samym wstępie kilka słów w ogóle właśnie o tej rodzinie, bo jest to najliczniejsza w gatunki rodzina ssaków z rzędu drapieżnych, obejmująca tak naprawdę i zwierzęta małej, średniej wielkości, których na całej kuli ziemskiej mamy około 60 gatunków, w tym również te, które występują w naszych polach, lasach i nie tylko, jak się okazuje. Tak naprawdę zamieszkują środowiska niemal każdego typu, bo spotykamy je i w lasach, i w lesie, i w polu, i gdzieś tam powiedzmy sobie w okolicach rzek, strumieni, czy też wręcz w akwenach wodnych, a nawet w osiedlach ludzkich tak naprawdę często też możemy na przykład kunę usłyszeć, która gdzieś tam drepcze po naszym strychu. Także spotkać możemy je wszędzie. Gnieżdżą się tak naprawdę przeważnie te dzikie populacje w norach wydrążonych w ziemi, w dziuplach drzew, w gniazdach ptaków, jak również zajmują inne miejsca, powiedzmy sobie, które są dostępne w środowisku naturalnym. Tak zasadniczo, bo może nie wszyscy zdają sobie sprawę, jakie są to zwierzęta, to może, żeby łatwiej je rozpoznawać, to powiem tak, że w Polsce z tych 60 mamy 9 gatunków występujących w dzikim stanie dzikim, tak najogólniej rzecz biorąc, czyli populacji dzikich. To bez wątpienia między innymi wydra, łasica, gronostaj, norka europejska, która była, ale dzisiaj praktycznie mówimy, że nie ma jej w Polsce, bo rzeczywiście nie lokalizujemy dzisiaj już stanowisk norki europejskiej. Ale za to mamy norkę amerykańską, która przywędrowała od nas z Ameryki Północnej. Mamy tchórza zwyczajnego, kunę leśną, ale również i kunę domową. No i mamy borsuka, tak naprawdę największego przedstawiciela z tej rodziny łasicowatej, trochę wyglądającego inaczej niż wszystkie pozostałe, bo tak naprawdę rodzina łasicowatych obejmuje gatunki silnie zróżnicowane pod względem wyglądu, ale większość zasadniczo ma wydłużony, smukły kształt ciała z elastycznym kręgosłupem, stosunkowo krótkie kończyny oraz bardzo często długi i silnie często puszysty taki ogon, który nazywamy borsukiem. I myślę, że takim odstępstwem od tego właśnie kształtu ogólnie przyjętego dla łasicowatych to bez wątpienia borsuki i rosomaki. Rosomak to największy przedstawiciel w ogóle z tej rodziny, a borsuk największy przedstawiciel z tej rodziny występujących na terenie między innymi Polski i w okolicach powiedzmy sobie krajów Europy Środkowej, tak byśmy mogli powiedzieć, bo rosomaka możemy gdzieś tam znaleźć w Europie, ale w północnych krańcach Europy, Skandynawii, Rosji powiedzmy sobie i daleko, daleko w kierunku Euroazji, tak byśmy mogli powiedzieć. Ale może to jest największy, warto też wiedzieć, jaki gatunek jest najmniejszy w tej rodzinie, a jednocześnie najmniejszym ssakiem drapieżnym, to łasica. Drobniutkie zwierzęta, których rozmiary mogą dochodzić do 250 gram, a więc rzeczywiście bardzo podobnej wielkości są gronostaje. To kolejny jak gdyby ten gatunek, który możemy spotkać również u nas. No i co jest myślę, że ciekawe, bardzo często w zimowej sukni, jeżeli chodzi o gronostaja, stają się one śnieżno-białe z końcóweczką kity czarną. To też może warto sobie uzmysłowić, że dawnymi, dawnymi czasy królowie, monarchowie, powiedzmy sobie, bardzo często, jak widzimy gdzieś tam, powiedzmy sobie, na obrazach, powiedzmy sobie, starych, gdzie prezentowani byli nasi władcy, bardzo często na dole te płaszcze królewskie były otoczone, można powiedzieć, opasane takim białym futrem z ciemnymi, czarnymi znaczeniami. To były końcówki kit, czyli ogonków właśnie gronostaji w okresie zimowym. To też świadczy, jak wiele tych gronostaji musiało być schwytanych, żeby taki płaszcz powstał tak naprawdę. To może troszkę przydługo, jeżeli chodzi o takie ogólne wprowadzenie, ale dzisiaj mamy rzeczywiście w Polsce w stanie dzikim 9 gatunków, 9 populacji z tej właśnie rodziny. Myślę, że te, które są pod ochroną gatunkową, to właśnie wydry, łasice i gronostaje, tchórze stepowe, a gatunki łowne to tchórz zwyczajny, kuna leśna, kuna domowa, norka amerykańska i borsuk. To tak dla przypomnienia.
Panie profesorze, dzisiaj wspomniał pan o borsuku, w zeszłym tygodniu także wspominał pan o borsuku. To bardzo ciekawy przedstawiciel rodziny łasicowatych.
No tak, jedyny tak naprawdę wśród łasicowatych, który zapada w sen zimowy, a szczególnie w tych terenach bardziej ostrzejszego klimatu, do których również zaliczamy nasz kraj. Rzeczywiście, a szczególnie w okresach zimowych, gdy opadnie śnieg, gdy mamy niskie temperatury, czyli prawdziwej zimy, borsuki zasypiają. I rzeczywiście w poprzedniej audycji o tym wspominałem, bo miałem spotkanie w cztery oczy, tak byśmy mogli powiedzieć, choć nie zupełnie, bo było to mocno, mocno ciemno. Ale poszedłem kilka dni temu sprawdzić za dnia, co borsuk robił, czy te przypuszczenia, o których tutaj wspominałem, potwierdzą się. No i rzeczywiście w borsuczych domach, czyli norach, wiosenne sprzątanie, przygotowywanie do przyjścia na świat młodych borsuków, które w tym okresie też może interesujące jest, że młode borsuki, myślę, że większość słuchaczy doskonale wie, jak wygląda borsuk, jak charakterystycznie jest umaszczony, to charakterystycznymi pasami takimi ciemnymi, czarnymi na pysku, przechodzącymi aż w kierunku grzbietu, w kierunku uszu. To trzeba też powiedzieć, że młode borsuki, gdy przyjdą na świat, są w zasadzie niemalże śnieżno-białe, mówimy bardzo często takie kremowe lekko, ale praktycznie jednolicie jasne. Moglibyśmy przyjąć, że to albinosy, ale nie, one w krótkim czasie zmienią swój wygląd i tą juwenalną suknię, sierść na taką typową dla dorosłego osobnika. Oczywiście, jeżeli chodzi w ogóle w rodzinie łasicowatych, w tym również u borsuka, mamy ciekawe zjawisko tak zwanej ciąży przedłużonej, która powoduje, że tak naprawdę ciąża u tych zwierząt trwa w przedziale mniej więcej 30, w zależności od gatunku, do powiedzmy sobie 60-70 dni. A tak naprawdę bardzo często od okresu godowego do czasu, kiedy przychodzą na świat młode, trwa niekiedy, biegnie czas, powiedzmy sobie, nawet wielu miesięcy, nawet 10 miesięcy, tak jak mamy miejsce, między innymi wygląda to u borsuka, który okres godowy ma właśnie czerwiec, lipiec, sierpień, a młode przychodzą tak naprawdę dopiero gdzieś tam koło kwietnia. W związku z powyższym, w związku marzec, kwiecień, powiedzmy sobie, co również nam pokazuje, w jaki sposób przyroda przystosowuje się do zmiennych warunków środowiskowych, powiedzmy sobie. Podobna sytuacja występuje na przykład u sarny, która okres godowy ma właśnie sierpień, lipiec, sierpień, a młode przychodzą na świat dopiero w maju, a wszystko po to, żeby nie, bo normalnie praktycznie pojawiłyby się nam w styczniu, w lutym, gdyby ciąża właściwie trwała około 5 miesięcy, więc zwierzęta przystosowują się również do środowiska w taki sposób, że przychodzą młode na świat dopiero w warunkach właściwych, które pozwalają na przeżycie, przetrwanie, odchowanie ich i na trwanie gatunku. Tak byśmy też najogólniej rzecz biorąc mogli powiedzieć. Borsuki to rzeczywiście zasadniczo łasicowate praktycznie nie tworzą ugrupowań żadnych, za wyjątkiem właśnie borsuka, który jest bardzo towarzyskim i rodzinnym gatunkiem, także nie powinno nas zdziwić, jak gdzieś tam powiedzmy w środku roku spotkamy całą rodzinkę borsuków, gdzie będą rodzice i borsuczki młode z tego roku, już dojrzałe, powiedzmy sobie gdzieś tam w sierpniu, we wrześniu. Takie spotkania możemy mieć właśnie szczególnie w okolicach nor, kompleksów nor, gdzie borsuki tak naprawdę spędzają zdecydowaną większość czasu. Są różnego typu badania, które mówią, że borsuki potrafią w norach przebywać przez praktycznie blisko 20 godzin, a ta aktywność na zewnątrz praktycznie trwa około 4 godzin, a więc głównie związana z poszukiwaniem żeru, powiedzmy sobie, i jak gdyby wszystkimi procesami biologicznymi, które przebiegają w tej populacji.
Panie profesorze, łasicowate to także kuna leśna, kuna domowa. Wspomniał pan o tych kunach. Nazwy gatunkowe tych zwierząt bardzo podobne. Czy łatwo można je odróżnić? A więcej, myślę, że wielu z nas interesuje również i to, która z tych kun odpowiada za różnego rodzaju bałagany, które robią w naszych gospodarstwach, w naszych domostwach. Kierowcy niejednokrotnie doświadczyli również i tego, że potrafią wejść pod maskę samochodu i poprzegryzać kable elektryczne.
No zdarza się. Oczywiście tym bałaganiarzem takim głównym to z pewnością przeważnie, zdecydowanie jest kuna domowa. Ta się nazywa jedna domowa, jedna leśna. W głównej mierze można powiedzieć to nazewnictwo związane jest ze środowiskiem, w którym one występują. Rzeczywiście kuna domowa, bardziej środowisko synantropijne, antropogeniczne, czyli w okolicach domostw, powiedzmy sobie, bytowania człowieka, i z tego względu ta kuna domowa jest myślę, że częściej widziana, bo jest w ogóle liczniejsza, ale głównie częściej możemy się z nią spotkać, nawet gdzieś tam na obrzeżach miast. Ostatnimi czasy pojawiają się alarmy mieszkańców, że coś im chodzi po strychu. Oczywiście, że to kuny znajdują sobie bardzo często na zimę ciepłe miejsca właśnie na naszych strychach. No i trochę nam robią rzeczywiście bałaganu. Tą kunę domową zwiemy również w gwarze, powiedzmy sobie, naszej staropolskiej, łowieckiej nazywamy kamionką, a z kolei kunę leśną nazywamy tumakiem. Kuna leśna rzeczywiście jej środowiskiem bytowania głównie jest las, bogate lasy, w dużej mierze liściaste czy mieszane, powiedzmy sobie. Ale powiedzmy sobie również i z tym, oczywiście z tym, że występują one w różnych miejscach, możemy mieć również, mówimy o tym, że dieta tych gatunków jest lekko zmieniona, gdyż wiadomo, w tym środowisku synantropijnym możemy kuna ta domowa ma zdecydowanie większy przekrój możliwości konsumpcji różnych rodzajów pożywienia. No, ale zasadniczo pamiętajmy, że łasicowate to po, można powiedzieć, spożywają w dużej mierze gryzonie, powiedzmy sobie, kręgowce drobne, ale potrafią również zabijać zwierzęta większe od nich. To często między innymi różnego rodzaju bałagan, które robią nam łasicowate, w tym również kuna, w naszych kurnikach, gdzieś tam na wsiach. Na pewno nie jedna osoba słyszała o takich działaniach i często łasicowatym zarzuca się w pewnym sensie, w tym również kunom, to, że zabijają więcej niż potrafią zjeść. Rzeczywiście łasicowatom mają tendencję do gromadzenia zapasów, wręcz tak zwanych spiżarni. Takim, można powiedzieć, przykładem znakomitym jest tchórz zwyczajny, który sobie na przykład żabek robi, bardzo lubi namiętnie konsumować żabki i z tych żabek robi sobie tak zwane spiżarnie na zimę, że jak mu zabraknie żeru, to zawsze ma możliwość powrotu. I te niekiedy spotkania, że na przykład tchórz zabija więcej pisklęt na przykład drobiu, niż potrafi zjeść, to nie zabija więcej, że on jest bardzo krwiożerczy. Nie, bo on sobie normalnie, gdybyśmy mu nie przeszkadzali, to on by sobie schował i potem systematycznie jak gdyby zjadał. A jako, że my rzeczywiście wpadamy i robimy wiele bałaganu, to my w pewnym sensie słusznego, to niestety zdarza się, że spotykamy takie właśnie sytuacje, obrazy, gdzie rzeczywiście te łasicowate zabijają więcej, wydawałoby nam się, niż zjedzą. Zgadza się, jednorazowo tyle nie zjedzą, ale w przyszłości z pewnością by to wszystko skonsumowały. Ale wracając do tematu, bo była mowa, jak można odróżnić kunę leśną od kuny domowej. Bardzo prosto. Kuna domowa, jeżeli zobaczymy na gdzieś tam w lesie, w środowisku, zobaczymy kunę domową, to bez wątpienia taką cechą rozpoznawczą jest, że na podgardzu ma ona śnieżno-białą praktycznie, taki krawat śnieżno-biały. A z kolei tłumak ma taki żółto-pomarańczowy. Ewidentnie, proszę, warto wejść do internetu i sobie ewentualnie sprawdzić, to taka cecha. Od razu rozpoznajemy tumaka od kamionki, czyli kunę leśną od kuny domowej.
Panie profesorze, zapraszamy. Jeszcze jedno pytanie na pewno, ale zapraszamy już do telefonicznego kontaktu z nami. Przypomnę tylko numery telefonów. Polska Północna 56 655 2355, Polska Południowa 56 655 2356, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 i końcówka 200. Zanim podejmiemy telefon, jeszcze słowo, panie profesorze, o norce amerykańskiej. Lata 80. XX ubiegłego wieku. Norka amerykańska była możliwą do spotkania na rzekach, innych akwenach i wodach. Czy nadal liczna jest populacja tej norki w Polsce i jaki jest jej wpływ na rodzimą przyrodę?
No, w ogóle musimy powiedzieć, że norka jest wiele gatunków tak zwanych obcych naszej faunie, bo norka amerykańska, jak sama nazwa wskazuje, przywędrowała, czy można powiedzieć, że my żeśmy ją przywieźli do naszego środowiska naturalnego i dostała się ona, utworzyła dziką populację również w ramach różnego rodzaju, powiedzmy sobie, już w latach 30. przecież sprowadzona była do Europy jako zwierzę futerkowe. Dzisiaj mamy właśnie gdzieś tam w okolicach lat 80. te pierwsze dzikie populacje, no i rzeczywiście na początku narobiła ona wiele bałaganu w naszym środowisku, w naszej faunie, a głównie tej wodno-błotnej, głównie ptactwa wodnego, bo rzeczywiście zdziesiątkowała wiele populacji nam rodzimych ptaków żyjących w tym środowisku wodno-błotnym. Dzisiaj można powiedzieć, że powoli ta sytuacja się jak gdyby normuje, mamy coraz więcej, pojawiają się już nam łyski, więcej mamy zdecydowanie kaczek, a więc można powiedzieć, że te gatunki naszej rodzime w pewnym sensie przystosowały się do tego nowego drapieżnika, ale warto wiedzieć, że wszelkie nowe, obce gatunki, które wprowadzamy, szczególnie gatunki drapieżne, no mają bardzo często bardzo, bardzo negatywny wpływ na populację rodzimych ofiar oczywiście tych drapieżników. I tak właśnie było z norką amerykańską. Myślę, że dalej jest. Niestety tej norki, jedno można powiedzieć, ewidentnie widujemy jej zdecydowanie mniej. Więc liczyć należy, że że przyroda tutaj w tym momencie również wdrożyła jak gdyby mechanizmy, które dzisiaj pozwalają nam, że ta norka amerykańska nie ma tak negatywnego wpływu jak lata 80., 90., kiedy rzeczywiście zdziesiątkowała wiele populacji ptactwa, głównie ptactwa wodno-błotnego.
Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo?
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Kogo witamy?
Serdecznie pozdrawiam ojca Piotra, pana profesora. Panie profesorze, ja nie z takiej branży zwierzęcej, tylko raczej chodzi mi o ptactwo, o ptaki. Niepokoi mnie strasznie z Podkarpacia, dzwonię spod Rzeszowa. Co się stało z wróblami? Zniknęły u nas wróble. I nieraz się zastanawiam, gdzie się to zorientować, co to się mogło stać. Ani jednego wróbla, a tak były ciągle w tym krajobrazie naszym, no od ja już jestem leciwym człowiekiem i znikły ani jednego, kompletnie. Co to może być?
Dziękujemy panu serdecznie. Panie profesorze, bardzo proszę.
Ja myślę, że rzeczywiście to w ogóle jest ciekawy temat, jeżeli chodzi o ptactwo. Ja o tym wspominałem, myślę, że będzie jeszcze okazja szczegółowo o tym powiedzieć, ale w głównej mierze bez wątpienia środowisko naturalne, zdecydowane zwiększenie, można powiedzieć, wszystkich gatunków drapieżnych, które dzisiaj występują. Zwróćmy uwagę, jeżeli pojawiają nam się nowe, to przeważnie gatunki drapieżne. W związku z powyższym również ich presja, powiedzmy sobie, na ich ofiary jest zdecydowanie większa. To bez wątpienia jedna z przyczyn. Oczywiście lokalnie, nie wszędzie tak jest. Bez wątpienia środowisko naturalne może nawet jako numer jeden, czyli które ma zdecydowanie oddziaływuje na te mniejsze organizmy zdecydowanie bardziej niekorzystnie, czyli generalnie środowisko, które w wielu przypadkach na terenach krajów wysoko rozwiniętych, takie kraje występują w Europie, w tym również i Polska, staje się to środowisko nieprzyjazne dla tych najmniejszych przedstawicieli fauny naszych pól i lasów, a również i ogrodów. W związku z powyższym chemizacja, powiedzmy sobie jasno, dzisiaj jeżeli chcemy wyprowadzić na przykład sad, gdzieś tam ogródek wokół, czy ogródek, który mamy przydomowy, no to bez środków ochrony bardzo często nie udaje nam się pozyskać, powiedzmy sobie, płodów tych naszych ogródkowych. No i często również pryskamy, czym się da. No i oczywiście to też ma wpływ na te najmniejsze nasze wróbelki. O tym, z tego sobie trzeba bez wątpienia zdawać sprawę, ale myślę, że to jest temat tak szeroki, że poświęcimy któryś z naszych kolejnych spotkań i bardziej szczegółowo postaram się to wyjaśnić.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Witam gościa i chciałabym takiej porady. Czy jest jakiś sposób na kunę? Jest kryte tym dachówką i jakoś się dostaje między płytę a dach i buszuje.
Jak pani na imię?
Zofia ze Świętokrzyskiego.
Dziękuję pani Zofio. I powracamy do tej kuny, panie profesorze.
No tak, to jest, myślę, że główny problem gdzieś tam w naszych domostwach, gdzieś tam, powiedzmy sobie, w nawsiach czy na terenach nawet podmiejskich, pojawiają się ostatnimi czasy rzeczywiście kuny. I to właśnie kuny domowe, czyli tak zwane kamionki. Nie mamy wielkiego wyjścia. Co zostaje nam co najwyżej? Odłów do pułapki żywołownej i tyle, powiedzmy sobie, a to nie jest takie proste. Ja myślę, że dopóki one nam krzywdy jakieś tam nie robią, a myślę, że tej krzywdy wielkiej nie czynią, ale to bez wątpienia niepokoi domowników, to najlepszą metodą jest odłów do pułapki żywołownej i po prostu wywiezienie nieco dalej od naszego domu.
Drodzy Państwo, dzisiejsza nasza audycja dobiega końca. Bardzo gorąco Państwu dziękujemy za współtworzenie. Jeszcze jeden telefon może zdążymy odebrać, Panie Profesorze.
Bardzo proszę.
4 minuty, więc krótki telefon i krótka odpowiedź. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę, kogo witamy?
Mówi Zofia z Istebnej. Ja chciałam dopytać, szczęść Boże, Pana ekologa. Mianowicie, myśmy w takim domu drewnianym zrobili nawet podbitkę, ale co gorsze, to jest bardzo brzydki zapach i raz jedna kuna zdychła, a tam na strych nie mamy dojścia i to było straszne. I teraz, czy tylko rzeczywiście jest ta metoda, żeby złapać do pułapki żywolodnej i co do niej trzeba włożyć ewentualnie, żeby ona się dała skusić i tam weszła?
No właśnie, panie profesorze, jak skusić
tak,
kunę? No.
To bez wątpienia przynętę musimy tam zostawić, jako że to jest drapieżnik, to ta przynęta musi być odpowiednia, albo no, może to być nawet jakiś tam kawałek mięsa, albo jakaś rybka najszybciej, albo może gdzieś tam jakąś myszkę znajdziemy. Chodzi tylko o to, żeby rzeczywiście zwabić do tej pułapki żywołownej. Ja nie powiedziałem, bo tu pani mówi o tym, że one brzydko pachną. No oczywiście, jeżeli gdzieś tam padnie nam, to jest rzecz jak gdyby naturalna, ale w ogóle warto też wiedzieć, że na przykład u tchórza tchórz potrafi w chwilach niebezpieczeństwa nas, nazwijmy sobie, opryskać wydzieliną gruczołów odbytowych, podobnie jak skunksy. Nie jest to może tak aż brzydki zapach, ale zapach, który jest bardzo, bardzo uciążliwy i warto o tym wiedzieć. Również jeżeli chodzi o to, jeżeli przebywa, powiedzmy sobie, tam gdzieś tam na przykład na strychach, to również ten zapach może być nieprzyjemny i z tego też względu warto rzeczywiście no, odłowić, żeby te łasicowate czy kuny, czy tchórze no, nie występowały w okolicach naszego przebywania, tak byśmy najogólniej rzecz biorąc powiedzieć. Ale myślę, że najlepiej też zapytać się kogoś, bo zawsze gdzieś tam na pewno znajdą Państwo w okolicy kogoś, przyrodnika, który będzie w stanie doradzić, jak ustawić, bo to też jest rzecz ważna, jak ustawić, jaką pułapkę zastosować, bo to znowu w zależności od gatunku stosujemy różne i przystosujemy różne przynęty, a więc musimy nieraz próbować, co lubi, bo pamiętajmy również, że łasicowate potrafią mieć zróżnicowaną dietę, bo na przykład kuna, właśnie ta kuna domowa w diecie tej takiej, powiedzmy sobie, latem i jesienią, w diecie w dużej mierze ma na przykład owoce, wiśnie, czereśnie, jabłka, gruszki, śliwki nawet. A więc nie tylko typowo powiedzmy sobie pokarm pochodzenia zwierzęcego, a w okresie z kolei zimowym i wiosennym znaczą część pokarmu takiego naturalnego. Stanowią drobne gryzonie, ssaki owadożerne, ale również i ptaszki małe. To też jest ich i to też jest rzecz ważna, abyśmy w odpowiednim czasie również stosowali odpowiednią przynętę do tych naszych ewentualnych pułapek.
Czas naszej audycji dobiega końca. Panie profesorze, bardzo gorąco dziękuję za podjęcie dzisiejszego tematu łasicowate wśród pól i lasów. Serdecznie pozdrawiam, dobrego dnia życzę i mówimy sobie do ponownego usłyszenia. Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Szczęść Boże.
Gościem porad ekologa był pan doktor habilitowany Dariusz Zalewski, Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Bardzo gorąco dziękujemy Państwu także za telefoniczne współtworzenie dzisiejszej audycji. Na kolejną zapraszam już za tydzień o stałej porze.